сиденьки.
Чили розмови українські.
Dzisiaj w studiu Barbara Patlewicz w dwóch rolach, bo z jednej strony jako politolog, który obserwuje to, co się dzieje także na Ukrainie, ale i być może za chwilę o tym powiemy, też biorąca udział w takim bardzo dużym projekcie, który wymaga pobytu w Ukrainie, więc... Tak.
21. Dzień dobry wieczór. 21 jutro. Października, czyli jutro, wyjeżdżamy do Ukrainy.
W tą Ukrainę jedziecie, to może dwa zdania powiedzmy o projekcie, bo myśmy się tak naprawdę spotkały z, wiem, aż mi jest trudno to powiedzieć, ale 1000 dni od wybuchu wojny. Ja się oczywiście za chwilę wzruszę, bo w momencie, kiedy zaczynam o tym rozmawiać, no mam takie wrażenie, że przed oczyma widzę te wszystkie zburzone domy.
I te tłumy ludzi przekraczające granice z tobołkami, z jakimś jednym zwierzakiem, jednym kotem, z dzieckiem na ręku, z reklamówką, z tym, co udało się zabrać, i jedna wielka ucieczka do Polski tak naprawdę.
To jedno, ale drugie, ja też często widzę właśnie te domy zniszczone, te informacje, że tutaj dom, tutaj szpital, tutaj przedszkole, tutaj szkoła, to wszystko jest, powiedziałabym, poza zasięgiem naszej wyobraźni.
No na pewno ta wojna wryła kilka takich obrazów. Dla mnie przede wszystkim zdjęcia z Buczy, zdjęcia z Mariupola. Nigdy nie zapomnę pewnie tej kobiety wynoszonej ze szpitala ginekologiczno położniczego na drzwiach.
Znamy historię tej kobiety, to jest też...
Tragiczne. Ona zmarła i dziecko też zmarło.
To ty mówisz o tej kobiecie, ale tak. Była też druga kobieta, którą tam uratowano, która wyjechała do Rosji.
Tak, i propagandowo
mówi,
była wykorzystywana,
że nie ma żadnej
później,
wojny. Tak. Widocznie jest tak strasznie straszona, tak bardzo się boi. Ja przyjmuję taką wersję wydarzeń. Ale przepraszam Państwa, to właśnie za chwilę wrócimy. Już wiemy, że Barbara Patlewicz z Uniwersytetu Szczecińskiego, bo tego na początku nie powiedziałam, z Instytutu
Historycznego
jest naszym gościem i za chwilę opowiemy właśnie. Najpierw, jeśli Państwo pozwolą, spróbujemy się uspokoić wiadomości i Julia Musatenko, a potem porozmawiamy o Twoim projekcie, a potem o tym, co aż trudno podsumowywać, bo aż trudno głośno powiedzieć, że to już 1000 dni od tego początku, który jest tak niezwykle bolesny.
Obiecał tobie, że zawiedę kota i ретривера. А може навіть два, що кохатиму тебе я все життя, ти завжди чутимеш моє серце биття. Прощавай!
тільки пам'ятай, ти тільки пам'ятай.
Найважливіші новини тижня. Доброго вечора. Міністри оборони країн-членів G7 підтримують Україну на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО. Про це йдеться в оприлюдненні 19 жовтня декларації за підсумками зустрічі міністрів у Неаполі. Глави Міноборони також вважають вкрай важливим продовжувати підтримувати потреби у навчанні та тренуванні сил оборони та безпеки України в короткостроковій та довгостроковій перспективах, враховуючи потребу у відновленні сил, написано в декларації. Міністри повторили, що кінцевою метою залишається всеосяжний, справедливий і міцний мир, згідно з міжнародним правом, викладеним у статуті ООН та його принципах, що забезпечує повагу до суверенітету та територіальної цілісності України. Окрім міністрів оборони країн G7, також у зустрічі взяли участь високий представник ЄС Жозеп Борель та генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Генеральний секретар Марк Рютте заявив, що Україна обов'язково стане членом Альянсу в майбутньому. За його словами, зараз виглядає так, що Україна стане 33-тім членом НАТО, хоча він не виключив можливості, що інша країна може приєднатися раніше і Україна стане 34-тою. Аби якомога ефективніше протидіяти зброї російських окупантів, Україні доводиться створювати нові технології всього за декілька тижнів. Зокрема, йдеться про засоби радіоелектронної боротьби. Матеріал на таку тему опублікувало видання «Таймс». Журналісти посилаються на комерційного директора компанії «Квертус» Сергія Скорина, робота якого часто проходить на фронті або у спеціалізованих лабораторіях з високим рівнем безпеки, де розробляють захисну зброю для Сил оборони України. Він зазначив, що якщо в деяких західних країнах на створення нових технологій можуть піти роки, то в Україні інноваційні рішення доводиться розробляти за лічені тижні. Це необхідно для того, щоб оперативно реагувати на зміни у військових технологіях противника. Журналісти додали, що технологічні новації надають українським військовим можливість ефективно протистояти ворожим безпілотникам, зберігаючи критично важливу перевагу в умовах безперервного технологічного протистояння з російськими силами. Міністр оборони Великої Британії Джон Хіллі наголосив на швидкості, з якої українські інженери створюють нові рішення, зазначивши, що це може стати зразком для інших країн. Завдяки тісній співпраці між оборонними підприємствами і армійськими підрозділами, нові інновації з'являються надзвичайно швидко, що дозволяє українським силам випереджати противника та надійно захищати свої позиції.
Я przypomnę, z nami w studiu Barbara Patlewicz z Uniwersytetu Szczecińskiego. Jedziecie w Ukrainę ile? Jutro. Jutro tak. Już wszystko spakowane.
Wszystko spakowane, walizki przygotowane, sprzęt fotograficzny przygotowany, długopisy.
To powiem tak, nie bójcie się.
No tylko głupiec się nie boi, tym bardziej, że jedziemy do kraju objętego wojną. Oczywiście jest lęk, ale też jest zdrowy rozsądek i racjonalne myślenie o tym konflikcie. Najważniejsze jest nasze bezpieczeństwo, więc nie będziemy robili nic ponad to, co zaplanowaliśmy. Tym bardziej, że
I co
to
musimy,
jest,
jeżeli chodzi o projekt, tak?
Co musimy, jeżeli chodzi o projekt, czyli głównie inwentaryzacja kolejnych cmentarzy. Natomiast to jest nasz kolejny wyjazd, bo bodajże chyba 2 miesiące temu myśmy byli w Ukrainie, więc tym bardziej wiemy, czego się będziemy mogli spodziewać po tym, co tam zastaniemy.
Może powiedzmy, że ten projekt rozpoczął się rzeczywiście, on teraz w okresie wojny się odbywa, ale pomysł na niego, czy bardziej kontynuację, on się odbywa, to jest jakby stara sprawa, przepraszam, że w ten sposób powiem, ale od wielu lat
to znaczy,
tym się zajmujecie.
Straszne jest to, co powiem, ale te projekty, bo to jest trzeci projekt, który współrealizuję z profesorem Tomczykiem, to jest tak naprawdę dekada, czyli początek Majdanu, rewolucji godności w 2014 roku i myśmy wtedy zaczęli jeździć. Pierwszy projekt cmentarz Janowski, drugi projekt...
No tak, ale pomysł jakby był jeszcze przedwojenny.
Jeszcze przedwojenny pomysł się urodził w głowie mojego szefa, który od lat jest wybitnym badaczem Kresów Wschodnich i Galicji i wspólnie stwierdziliśmy, że trzeba napisać projekt, napisaliśmy, udało się, bo ja się wcześniej zajmowałam przede wszystkim Kaukazem, Azerbejdżanem, czyli trochę dalej, ale jedno i drugie zajmuje się obszarem poradzieckim, więc to mieliśmy wspólne, to był ten wspólny mianownik. Dostaliśmy ten pierwszy projekt i potem już z rozpędu był kolejny projekt, no i ten w tym roku, w lutym otrzymaliśmy dobrą wiadomość, że ministerstwo przyznało nam w ramach programu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki i zaczęliśmy jeździć, czyli prowadzimy kolejne badania.
Gdybyśmy chcieli w paru zdaniach tylko powiedzieć, na czym wasz projekt polega, bo to nie chodzi o to, że wyjeździcie oglądać
tak,
Ukrainę.
Albo fotografować tylko. Nie, to jest wielowątkowe.
Chociaż to też robicie.
To właśnie głównie ja to robię. To jest wielowiątkowe, wielowymiarowe, bo my z jednej strony badamy polskie dziedzictwo w Ukrainie, z drugiej strony zapisujemy na kartach naszych książek historię i losy ludzi pochowanych na wybranych cmentarzach, ale też pokazujemy klimat czasów, w których żyli, wielowątkowe relacje, wręcz multikulturowe pomiędzy Polakami, Ukraińcami, Ormianami, Żydami, no bo to ten Lwów i ten obszar lwowski rzeczywiście przez wiele, wiele lat charakteryzował się wyjątkowością współistnienia wielu narodów, wielu kultur i wielu tożsamości i właśnie my się tym zajmujemy, czyli dokumentacją historii życia ludzi, zwykłych, ale i niezwykłych, chociaż każdy człowiek jest wyjątkowy, losami duchownych, losami żołnierzy, losami chociażby obrońców Lwowa, o których gdyby nie te nasze badania, nikt nigdy by nie usłyszał, bo znajdujemy gdzieś w jakichś zakamarkach malutkiego cmentarza grób na przykład chłopca, który miał 14 lat, jak walczył w obronie Lwowa i nie ma go w żadnych annałach zajmujących się historią Lwowa, więc to są takie małe skrawki, małe elementy, z których budujemy piękną mozaikę relacji polsko-ukraińskich, piękną mozaikę bycia Polaków na Kresach.
Bardzo dziękuję ci za to ostatnie zdanie, bo chciałabym zadać pytanie, bo przecież nie jeździcie tam, że udowadnić, że to była kiedyś Polska, bo
nie.
To absolutnie nie o to chodzi. Mało tego, ja bym powiedziała, że dzisiaj też jesteście świadkami tego, co się właśnie dzieje, za sekundkę o tym też powiemy. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy po prostu historię tamtych ziem, które kiedyś były polskie i tyle na ten temat, pokazali, jacy ludzie tam żyli. Sama powiedziałaś, że to było w ogóle wielokulturowe, jak państwo byli kiedykolwiek we Lwowie.
Tak, taki tygiel kulturowy
to jest
naprawdę.
Po prostu tak.
I to widać po kościołach, po cmentarzach. To jest świat, to jest zupełnie inny, zaczarowany świat. Natomiast cieszę się, że o tym wspomniałaś, że my tam nie jeździmy udowadniać, że to polskie i może jeszcze do Polski powinno wrócić. Nie, no, o to tam
troszkę
chodzi.
Troszkę cię z nami, myślę, że to jest ostatnia rzecz, która by ci przyszła do głowy.
To jest badanie wspólnej historii. Zresztą wystarczy powiedzieć, że my też w tych naszych książkach zapisujemy nie tylko losy Polaków, ale na przykład jesteśmy pierwszymi badaczami, którzy spisali wszystkie pochówki strzelców sieciowych na cmentarzu Janowskim. Nawet Ukraińcy tego nie zrobili. Nigdy nie zapomnę takiej sceny, kiedy jeździliśmy z naszą studentką Wladeną Poplawską, zresztą wywodzącą się z polskiej rodziny, ale mieszkającej w Żytomierzu i w taki niesamowity deszcz ta biedna Wladena z parasolem w ręku liczyła tych strzelców sieciowych, ile ich tam leży. Natomiast tak, to jest tygiel kulturowy i to jest dla nas najważniejsze, żeby to pokazać nie przez pryzmat właśnie tej polskości, o której też trzeba pamiętać, bo to jest jakby uczenie i Polaków, i Ukraińców, że mamy wspólną historię i o tej wspólnej historii trzeba rozmawiać.
Ja myślę, że my wszyscy doskonale o tym wiemy, co to znaczy wspólna historia polsko-niemiecka.
Tak, bo bardzo dużo analogii mi się włącza czasami, kiedy myślę o tym Szczecinie i o Lwowie.
Ale ja myślę, że dla nas właśnie takie rozumienie tych ziem jest bardzo naturalne. To znaczy, my tutaj nigdy nie mówimy, że przed 45 rokiem była Polska.
Tak.
Ja już nawet nie chcę odnosić się do tych takich historycznych, naciąganych czasami historii, tylko po prostu tak było, to jest fakt. Nie nazywajmy, nie próbujemy tego jakoś wartościować. Tak po prostu było i teraz tak jest. I dokładnie jest tak samo tak. We Lwowie i wokół Lwowa. Ale jeżeli tej historii nie zapiszemy, jeżeli jej nie sfotografujemy, no
to ona
zniknie.
Tak, bezpowrotnie i to nawet nie chodzi o to, że ktoś to specjalnie niszczy, ale po prostu czas robi swoje, często przyroda też robi swoje, że te miejsca zanikają, natomiast to jest ważna kwestia, której dotknęłaś, mianowicie ta zbieżność tego, jak my podchodzimy do historii Niemiec w Szczecinie i jak Ukraińcy podchodzą do historii polskości we Lwowie, no my jesteśmy trochę jednak dalej, jeżeli chodzi o pewne przemyślenie jakby wspólnej historii. Ukraińcy się dopiero tego uczą tak naprawdę. I dla mnie było bardzo wzruszające ten ostatni wyjazd, bo zdarzały się różne historie. No mieliśmy czasami problem w archiwum, mieliśmy czasami problem na cmentarzu, kiedy no to jest strach, no przyjeżdża dwójka badaczy z Polski, właściwie no co oni tu robią, po co oni tu przyjeżdżają?
Chodzą, fotografują,
zwłaszcza
i
mówiąc
wypytują.
O tym, że mamy wojnę, a wiadomo jak Rosja działa, jeżeli chodzi o wojnę hybrydową, więc no jest ten poziom jakby wyczulenia na obcych, którzy się dosyć dziwnie zachowują. Natomiast ten wyjazd, ten ostatni, no na długo pozostanie w mojej pamięci, bo ja nigdy nie spotkałam się jeżdżąc od tylu lat, a byłam chyba dobrze ponad 30 razy na Ukrainie, nie spotkałam się z taką nieprawdopodobną życzliwością i z czymś niesamowitym, bo nie da się tego w żadnych słowach opisać, kiedy podchodzą do ciebie ludzie, słysząc język polski, obcy ludzie mówią dziękuję, dziękujemy, że przyjechaliście, dziękujemy, że jesteście. No i to człowiek nie wie, jak się zachować tak naprawdę. I to jest bardzo, to są bardzo wzruszające momenty. Też ta pomoc, którą nam, bezinteresowna pomoc, kiedy ktoś nas zobaczył na cmentarzu, zapytał, co tutaj robicie, chciał pomóc w odnajdywaniu jakichś grobów. To, co jest też dla mnie piękne, że Ukraińcy zaczęli sprzątać miejsca polskich pochówków, nawet żołnierzy.
To myślę, że jest bardzo ważne w tym momencie, skoro mówimy też o analogiach, to sobie przypomniałam, jak my się zachowujemy, kiedy Niemcy przyjeżdżają do swoich...
Do swojego heimatu
takiego,
miejsc, w których kiedyś żyli.
Jak my się czujemy... No właśnie, myślę, że my się tego ciągle uczymy. Powiedziałeś, że my w Szczecinie jesteśmy może trochę dalej, ale też pamiętamy, że to na naszych oczach się zmieniało, kiedy mówiono, że po co, na co, co oni tu robią, czego chcą. Myślę, że też ja się tego uczyłam codziennie, kiedy rozmawialiśmy o dawnej spuściźnie. Dla mnie spuścizna niemiecka i to, co się działo po 45 rokiem, jest równie ważne, bo to jest moje miejsce na ziemi. Ja chcę to miejsce w pełni znać, bez żadnego udawania, że było inaczej. I myślę, że tego się wszyscy rzeczywiście będziemy uczyć, ale wciąż jakby wracam do tego waszej pracy naukowej. To jest bardzo ważne. Jeżeli naukowcy tego nie spiszą, nie opiszą, to potem przyjdzie kolejne pokolenie i będzie miało ziemię, no właśnie nie wiadomo jaką.
Tak, nie będzie wiedziało, o co chodzi. Ja bodajże chyba miesiąc temu byłam na kongresie w Łodzi. Miasto Łódź, czyli miasto, gdzie było bardzo dużo Żydów. I byłam zaskoczona na przykład liczbą różnego rodzaju graffiti, które były dla mnie antysemickie.
Znaczy one są antysemickie.
Właśnie są. Natomiast na pytanie taksówkarza, który mnie wiózł na obrady, on mi powiedział, że to nie jest antysemickie, że po prostu w Łodzi są dwie drużyny piłkarskie i największą jakby obelgą jednego kibica dla drugiego jest to, żeby powiedzieć do niego, ty Żydzie. A z drugiej strony jest lęk i obawa
czyli
przed tym, że...
antysemityzm jest w czystej formie.
Tak, a z drugiej strony jest taka obawa, że przyjadą właśnie do tej Łodzi ci Żydzi i zabiorą im to mienie, więc to nie jest to miasta pogranicza, czyli Lwów i Szczecin to jedno, ale jakby przyjazd tych, którzy kiedyś tam mieszkali, zawsze wzmaga w nas takie poczucie lęku, strachu i to trzeba po prostu przepracowywać. Od tego są dziennikarze, od tego są naukowcy, po to, żeby pokazywać to, że historie są wspólne i że my je musimy po prostu zrozumieć.
A teraz, proszę Państwa, będzie malutka przerwa. Julia Musatynko przeczyta nam kolejne informacje i już za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів 58-й обмін військовополоненими. Додому повернулося ще 95 захисників України. Джерело – координаційний штаб та президент Володимир Зеленський у Телеграм. У координаційному штабі повідомили, що особливістю цього обміну стало те, що додому повернули чимало українців, які були засуджені російськими судами і отримали тривалі терміни ув'язнення – 28 осіб і навіть довічне – 20 захисників. Серед звільнених з полону – нацгвардійці, військові моряки, воїни ЗСУ, прикордонники та представники інших підрозділів Сил безпеки та оборони. Це люди, які захищали Маріуполь, Донеччину, Луганщину, Київщину, Харківщину, Чернігівщину, Херсонщину. Зокрема, серед звільнених 69 солдатів та сержантів та 26 офіцерів. У координаційному штабі додали, що чимало звільнених мають серйозні захворювання та наслідки важких поранень, а також велику втрату ваги через катування та недостатнє харчування. Зазначається, що це вже 58-й обмін, організований координаційним штабом. Загалом з ворожої неволі у результаті цих обмінів визволили вже 3767 людей. За допомогою в організації останнього обміну координаційний штаб подякував Об'єднаним Арабським Еміратам. У Києві на Майдані Незалежності зібралися кілька сотень людей, щоб привернути увагу до зниклих безвісти та полонених українських військових. Джерело громадське. За інформацією видання, на акцію прийшли рідні та близькі зниклих військових, їхня кількість перевищувала можливості площі, тому деякі учасники стояли на вулиці навпроти. Учасники вимагали від влади уваги та прозорості щодо обставин зникнення їхніх рідних, а також надання інформації про їхню долю. Донька безвісти зниклого військового Віктора розповіла, що мета мирної акції – не дати забути про їхніх рідних, які зникли або перебувають у полоні. Такі заходи дають можливість робити розголос проблемі. За її словами, в першій бригаді спеціального призначення, де служив її батько, зникло безвісти 25 військових. Однак родичі не отримують від держави жодної інформації про те, що з ними сталося. Віталій, брат зниклого безвісти, також розповів про відсутність зв'язку з командуванням, яке не надає жодних даних про його брата, зникло 11 червня 2024 року. Всього у його підрозділі зникли 8 військових з Миколаєва. Дружина зниклого військового Олександра розповіла кореспондентам, що її чоловік лише 3 дні навчався на полігоні, а потім його відправили до Красногорівки, де він зник 29 червня.
Смайлом нудний кадр. Через років 25 у суботу він засяє із минулого, як ліхтар. Привіт, привіт, оскільки ж нас приїжджуть в інше місце і час. Та тягне синє, синє.
в небі воля дихає. Дома думи ясні, ясні, свої, свої, свої.
Przypomnę, Barbara Padlewicz z Uniwersytetu Szczecińskiego jest naszym gościem. Jedziecie w Ukrainę już jutro. Mówiliśmy przed chwilą o waszych badaniach, mówię waszych, bo twoich i pana profesora Tomczyka. Warto podkreślić, że jakby to ten rezultat waszych badań, myślę, że dopiero będziemy umieli do końca docenić za parę lat, kiedy to się wszystko uspokoi, kiedy będziemy o naszej wspólnej historii trochę inaczej rozmawiać, nie przez pryzmat dzisiejszej wojny, bo też czasami tak jest, jakiś takich niezrozumiałych do końca dla wszystkich bolączek. Ale porozmawiamy o tym, bo byłaś 2 miesiące temu, teraz znowu jedziecie. Te cmentarze też się bardzo zmieniły, na które jeździcie, bo przypomnę, jeździcie na opisywać, spisywać stan faktyczny obecnych cmentarzy, dawnych cmentarzy wokół Lwowa, lwowskich, gdzie było mnóstwo Polaków. Te cmentarze też się zmieniły z bardzo prostego powodu.
Tak, te cmentarze się zmieniły, one się w ogóle też zmieniają, bo Lwów się zmienia administracyjnie. Ta nasza ostatnia publikacja, która się ukazała w zeszłym roku, jest trochę już nieaktualna ze względu na to, że cmentarze, które wówczas były podmiejskie i były jakby administracyjnie położone w małych miasteczkach albo wioseczkach, zostały przyłączone do Lwowa w międzyczasie.
To jest coś takiego, co tak, się w Szczecinie dzieje, że jesteśmy metropolią.
Dokładnie, dokładnie, tak, ale te cmentarze też się zmieniają oczywiście poza tym, co powiedziałam, że czas robi swoje, przyroda robi swoje, kwestia miejsc pochówku. Lwów jest ogromnym miastem. Kiedy myśmy tam na początku zaczęli jeździć, był milionowym, teraz praktycznie podwoił swoją liczbę mieszkańców ze względu na to, że ci, którzy uciekali ze wschodu Ukrainy, jeżeli nie chcieli przyjechać do Polski czy do innego kraju Europy Zachodniej, po prostu zostawali we Lwowie. To też jest takie charakterystyczne, że my jak idziemy ulicami Szczecina, to słyszymy często język ukraiński. Natomiast we Lwowie słyszy się język rosyjski, bo przyjechali
czego
ci, czego wcześniej
było usłyszeć,
nie było,
prawda?
Tak, bo przyjechali ci ze wschodu, którzy są
w takim
skali, którzy są rosyjskojęzyczni. Natomiast tym, to, co zrobiło na mnie kolosalne wrażenie, to też zderzenie się z tym, ilu młodych ludzi ginie podczas tej wojny, i to jest niewyobrażalna skala, kiedy się idzie na cmentarz, na którym się kiedyś było, i nagle się okazuje, że tam jest 1200 nowych pochówków młodych ludzi, bo to są często i dziewczęta, i mężczyźni w wieku poniżej 30 lat, którzy oddali swoje życie za Ukrainę. Są żołnierze, medycy, i to robi ogromne, ogromne wrażenie.
Jestem pewna, że to robi takie samo wrażenie, kiedy się idzie na Powązki i się widzi powstańców warszawskich, prawda?
Tak,
jak się wchodzi na to takie pole i tam jest 19, 20, 21. To pamiętam, że zrobiło na mnie wielkie wrażenie, ale myślę, że tutaj jeszcze to wrażenie robi ten las takich niebiesko-żółtych wieńców.
To znaczy, tu jest jeszcze gorzej jakby, bo te miejsca, gdzie spoczywają ci, którzy zostali zabici podczas tego konfliktu, to miejsce cały czas żyje, bo tam widać, przychodzą matki, dzieci, żony, które siedzą nad tymi grobami, rozmawiają z nimi, ludzie między sobą rozmawiają, i to jest taki las flag przede wszystkim i ukraińskich, i flag czerwono-czarnych, gdzie niegdzie się spotyka też flagi na przykład gruzińskie, polskie, I to jest jakby, jak się patrzy, to jest tak naprawdę taki las krzyży, jeden koło drugiego, jeden koło drugiego. Jeszcze większe wrażenie robi to na takich malutkich cmentarzach, gdzie są specjalne miejsca wydzielone dla tych, którzy zostali zabici w trakcie tej wojny. I to jest, no, siedzi młoda dziewczyna, rozmawia z tym grobem, widać, że to jest mąż. Podeszliśmy później, okazało się, że dwa dni wcześniej odbył się pochówek. No i to jest coś, co zostaje w pamięci.
Tym bardziej, że kiedyś to na tych małych cmentarzach jeden co jakiś czas, dwa groby nowe, a dzisiaj one często dominują, te nowe groby na tych cmentarzach, bo...
Tak, one dominują i widać, że ginie naród. To jest jakby taki naoczny dowód na to, ilu tych młodych ludzi ginie. Z obwodu lwowskiego rzeczywiście wielu z nich walczy, ale wystarczy sobie porównać, tak jak rozmawiałam między innymi z wolontariuszami, którzy wożą pomoc na wschód Ukrainy, no to są miasta, które tak naprawdę zamieniły się w jedne wielkie cmentarzyska.
To jest bardzo smutne. Trudno w ogóle o tym mówić, ale należy ciągle o tym przypominać. Ja wiem, że my się tak łatwo przyzwyczajamy do tego. Nie wiem jak ty, no ja oczywiście z wielką uwagą, nie tylko z powodu posydenek, ale może dlatego, że przez właśnie posydenki dostałam w prezencie drugi naród, dostałam drugą ojczyznę, tak sobie czasami myślę, że no to są moi bracia trochę bliżsi niż mi się kiedyś wydawało. I ja oglądam te informacje, ale wiem, że łatwo się do tego przyzwyczaić, że możemy, och, znowu ten Putin, och, znowu te drony, prawda? No ale trzeba o tym mówić. Chciałabym, żebyśmy wrócili do tej rozmowy, która odbyła się w Centrum Dialogu Przełomy chyba w środę minioną.
Tak.
To była rozmowa na temat właśnie tysięcznego dnia, że ta wojna trwa od... mamy tysięczny dzień, to aż trudno o tym powiedzieć. Da się to jakoś podsumować? Widać jakiś koniec tej wojny?
To znaczy, była to bardzo interesująca rozmowa, którą prowadził mój kolega z Instytutu, profesor Weber, z gościem z Francji, Christianem Forem, związanym kiedyś z naszą romanistyką, ale też z osobą, która zna się i rozumie kraje dawnego Związku Radzieckiego, próbuje zrozumieć Rosję, jak my wszyscy. Rzeczywiście jednym z tematów, który poruszaliśmy, to była kwestia tego, czy ta wojna się skończy i czy Ukraina wejdzie do struktur europejskich i do Sojuszu Północnoatlantyckiego. No, dyskusja była żarliwa. W niektórych względach się zgadaliśmy, w niektórych względach się nie zgadzaliśmy. Natomiast ogólnie też chodziło o pewnego rodzaju taką perspektywę polską i ukraińską na ten konflikt, na to, czy tak jak powiedziałaś, czy myśmy się już przyzwyczaili do tej wojny i te obrazy nam się opatrzyły i tak naprawdę wydaje nam się, że to coraz mniej jest nasza wojna, czy wręcz przeciwnie, czy to zagrożenie jest bardzo realne, a ci Ukraińcy walczą w naszym imieniu o to, żebyśmy my nie musieli walczyć. Konkluzja była taka, że w tej chwili tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak zakończą się wybory w Stanach Zjednoczonych, bo to jednak determinuje bardzo wiele rozwiązań dotyczących tych kryzysów i konfliktów, z którymi boryka się świat. Bo z jednej strony ta wojna w Ukrainie, no ale też trzeba pamiętać o tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Trzeba pamiętać o tym, co zaczyna się dziać na Półwyspie Koreańskim. Więc tych elementów zapalnych jest bardzo dużo. Ewidentnie widać pewnego rodzaju taką konsolidację, ale też otrzeźwienie, bo rozmawialiśmy na przykładzie właśnie Francji, jak się zmieniała podejście właściwie prezydenta Macrona do tego, że to jest, że konflikt, który jest też ważny dla Francji, co widać po tych ostatnich decyzjach, które Francja poczyniła, jeżeli chodzi o pomoc Ukrainie, jeżeli chodzi o podpisanie umowy dotyczącą bezpieczeństwa, że część krajów zachodnich zaczyna sobie zdawać sprawę, że to nie jest konflikt regionalny.
Daleko
od nich, tylko że to jest konflikt coraz bardziej zagrażający bezpieczeństwo całej Unii Europejskiej, że to, co robi Putin, czyli ta ciągła wojna hybrydowa i to, te próby destabilizowania tej jedności i wspólnoty europejskiej, przynoszą skutki, czego dowodem jest wygrywanie wyborów w niektórych krajach przez populistów, chociażby w Austrii czy we Włoszech. Natomiast no, konkluzja była taka, że prędzej czy później Ukraina, jeżeli zwycięży, musi stać się częścią tej rodziny europejskiej.
No to przynajmniej taki jeden, no powiedziałabym, dobra informacja, że zaczynamy w ten sposób myśleć.
No musimy, myślę, nie mamy
dla
wyjścia.
Nas to jest oczywiste, myślę, że dla Polaków to jest bardziej oczywiste niż nam się wydaje, bo tak naprawdę bezpieczeństwo Ukrainy, no prawda jest taka, ten pas, szeroki pas Ukrainy, coś co nas dzieli od Rosji, jest takim gwarantem, że no po prostu u nas będzie spokój. Ja nie wiem jak ty, ale ja czasami, ja jestem przestraszona, boję się, że ktoś kiedyś podejdzie do mojego domu i go po prostu zniszczy, bo będzie miał takie widzimisię. I to, że to jest 1000 kilometrów ode mnie, to nie znaczy, że to nie jest realne.
To znaczy, my jako Polska, biorąc pod uwagę nasze geopolityczne położenie, od dawna zdawaliśmy sobie sprawę z tego, jakim Rosja jest zagrożeniem. Natomiast Zachód podchodził do tego na zasadzie, że my jesteśmy, mamy rusofobię, prawda? Że te uwarunkowania historyczne powodują, że my nie chcemy myśleć tak jak kraje zachodnie, które chcą robić interesy z Rosją, bo Rosja ma surowce energetyczne i jest wielkim mocarstwem, z którym powinno się współpracować. To się zmieniło i to jest chyba w tym wszystkim najważniejsze. To znaczy wydaje mi się, że na tyle Zachód się skonsolidował w tej chwili. No wystarczy sobie chociażby uzmysłowić, że Putin zrobił to, czego przez wiele lat nikomu się nie udawało, mianowicie doprowadził do tego, że nagle kraje, które bardzo chciały pozostać w pewnym stopniu neutralne, czyli Finlandia i Szwecja, natychmiast wstąpiły do NATO, prawda?
A przecież więc udawało im się to przez całą drugą wojnę
właśnie
światową,
o to chodzi,
prawda?
A tym bardziej, że Finlandia miała doświadczenia wojny fińsko-rosyjskiej, więc w pełni świadomości, do czego konflikt z Rosją może prowadzić. Więc to jest, myślę, ta nadzieja. Natomiast no, my nie możemy zapominać o tym, że tak jak przez lata się utrzymywało, że Rosja powinna być jednym monolitem, zwłaszcza po rozpadzie Związku Radzieckiego, że ta Federacja Rosyjska nie powinna się rozpaść, a ten Władimir Putin jest gwarantem takiego polityka, który jest racjonalny, mimo że jest autorytarny, mimo że w Rosji nigdy nie będzie demokracji, to jednak on jest partnerem dla Zachodu. I to się zaczęło wreszcie zmieniać, tylko z drugiej strony też musimy obserwować to, że Rosja tworzy tak naprawdę nową oś zła, że te relacje pomiędzy Rosją, pomiędzy Iranem, pomiędzy Koreą Północną coraz mocniej się zacieśniają na różnych płaszczyznach, przede wszystkim wymiany militarnej, i to stanowi realne zagrożenie dla Zachodu.
Wróćmy jeszcze na chwilę do samej Ukrainy. Czy z twoich obserwacji, czy jesteś w stanie potwierdzić to, co ja mam wrażenie, wiele osób mówi, że się zdarzyło w Ukrainie, mianowicie, że jest naród, jest, no nie chcę mówić jeden, bo wiadomo, że naród to nigdy nie jest jakaś jedna wspólna
masa.
Tak,
jeden monolit.
Ale że tutaj jest naród, że to, co Putin próbował przez ostatnie 20 lat zrobić, czyli ich rozdzielić, rozbić, trochę unicestwić, ale w sensie takim mentalnym, żeby oni nie czuli się tak bardzo, to co tą wojną on ich, jakby wszystko to, co wtedy przez te 20 lat robił, zaprzepaścił, krótko mówiąc, że dzisiaj to oni są wspólnotą, to często mówią młodzi ludzie, myślę, że tacy 30-40-latkowie, to dla nich nie ma wątpliwości, w jakim kierunku Ukraina powinna iść.
To znaczy oni się ewidentnie skonsolidowali, bo jak popatrzymy na współczesną historię Ukrainy, zwłaszcza po pomarańczowej rewolucji, czyli po tym zrywie takim proeuropejskim 2003-2004 rok, kiedy młodzi Ukraińcy tak naprawdę zawiedli się na Unii Europejskiej i na Zachodzie, bo im się wydawało, że jeżeli oni się przeciwstawią tej narracji prorosyjskiej, kiedy będą szukali polityków, którzy są właśnie proeuropejscy, prozachodni, tak naprawdę to była dekada zmarnowanej euforii proeuropejskiej. Ten 2014 rok, w ogóle dojście do władzy Janukowycza, który obrał kurs na Rosję, tak naprawdę to miał być naturalny partner do współpracy, zresztą przecież te wydarzenia z 2014 roku były podyktowane tym, że on nie chciał podpisać umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, i potem był taki okres, bym powiedziała, ciemności, taki okres stagnacji w Ukrainie. Oni nie wiedzieli tak, w którą stronę mają iść.
Może wiedzieli, tylko te rany były tak duże, że trudno było się z nich...
Oni się poczuli...
Ja widzę, że naród miał depresję.
Trochę tak. Oni się poczuli opuszczeni. My tutaj walczymy, chcemy iść do tej Europy, a tutaj się okazuje, że ta Europa tak naprawdę nas nie chce. Traktuje nas jako taki spichlerz. Gdzieś tam zagraniczne firmy robią u nas interesy. Rośnie u nas fala oligarchów, którzy tak naprawdę w dużej mierze rozkradają ten kraj. Rośnie korupcja i zaczęło rosnąć wielkie rozczarowanie i ja jestem pełna podziwu dla tego 2014 roku, że oni kolejny raz podjęli taką próbę zawalczenia o siebie. Wtedy też za bardzo Zachód nie wiedział, jak ma zareagować.
No i wiemy, że nie najlepiej zareagował.
I nie najlepiej zareagował.
Że aneksja Krymu odbyła się przy obopólnej zgodzie.
Tak, bez praktycznie żadnego wystrzału, więc stwierdzono, że dobrze, to są wewnętrzne sprawy Rosji. No, analogicznie się zachowano chociażby, kiedy były protesty na Białorusi, prawda? Przecież młodzi Białorusini też się poczuli zdradzeni przez Zachód, bez pomocy. Dlatego, że Zachód przez długi okres czasu wychodził z założenia, że ta bliska zagranica Rosji, czyli dawne kraje Związku Radzieckiego, no w naturalny sposób są strefą wpływów Rosji i niech
nie
tak zostanie.
Tak, co ci, zainteresowanych.
Tak, co te poszczególne republiki, które jakby nie patrzeć w 91 roku uzyskały niepodległość, w którą stronę one chcą iść?
To jest jedna rzecz bardzo istotna. Rzeczywiście naród się zmienił i myślę, że to, że ta walka, która wydawała się na początku no prawie beznadziejna, trwa 1000 dni, to świadczy o tym, że naród się bardzo zmienił. Wiem, że jest przemęczony, wiem, że jest z drugiej strony bardzo zdeterminowany.
No ale jest źle, bo to też widać po kwestiach tych żołnierzy, którzy na przykład są przez 2-3 miesiące nierotowani, ciągle walczą.
To jest dużo dłużej.
No
tak, ale myślę, że to jest też, no właśnie mówiąc o tym narodzie, to jest też kwestia no po prostu takiej odpowiedzialności. No nie wszyscy są bohaterami, nie wszyscy czują się odpowiedzialni za ojczyznę. No większość z nas, jakby czy każda część narodu, no to są ludzie, którzy po prostu chcą spokojnego życia. No bohaterów jest zawsze mniej. To powiedzmy sobie szczerze, że tych, którzy czują odpowiedzialność, nie jest tak dużo, choć mnie się wydaje, że i tak jest więcej niż można było przypuszczać.
A tak? No przecież Ukraina miała upaść w ciągu 3 dni, wojska rosyjskie miały dojść do Kijowa, to się nie zdarzyło. Różne czynniki za tym przemówiły. Przede wszystkim bohaterskość Ukraińców, którzy chwycili za broń, no i pomoc Zachodu.
Tak, i jeszcze powiedziała do tego pycha Rosji, która uważała, że po pierwsze będą kwiaty, oni wjadą czołgami do miast, a po drugie, no po co brać zapasy, skoro my za 2 dni wracamy do domu.
No tak.
No pycha rzeczywiście była olbrzymia. No mam nadzieję, że ten upadek będzie bliższy niż nam się wydaje, bo jednak pamiętam, kiedy w 14 roku pytałam się mojego kolegi, żołnierza zresztą ukraińskiego, ile tam ta wojna potrwa, to wtedy on powiedział, że wiesz, ten konflikt potrwa minimum 5 lat. Myślę, że on, doświadczony żołnierz marynarki wojennej, nie spodziewał się, że to się tak rozciągnie i że będzie musiał, będąc już prawie na emeryturze, ubierać mundur i iść walczyć. No rzeczywiście trudno jest powiedzieć, chociaż jeszcze na zakończenie chciałabym się zapytać, nie wiem, jaki ty masz stosunek do samego prezydenta, bo ja trochę nie mogę wyjść z podziwu. Wiem, że Ukraińcy mają mieszane uczucia.
Ale coraz bardziej niestety.
Tak, ale ja pamiętam, że kiedy został wybrany, no to nie mogłam zrozumieć, dlaczego on pozwala się tak na tych salonach europejskich poniżać. Sadzany w ostatnim gdzieś w rogu stołu, wyrzucany drzwiami, wchodził oknem. Teraz oczywiście po wojnie wiem, jak wybucha wojna, to wiem, dlaczego to robił. Robił wszystko, żeby ta wojna nie wybuchła. W jakim kierunku to pójdzie, nie wiem. No, w najbliższych dniach znowu kolejne
rozmowy, tak.
Rozmowy na wysokim szczycie. Bodaj w sobotę coś było, w niedzielę, także ciągle coś się dzieje. Myślisz, i co sami Ukraińcy mówią, jak jedziesz? Że jeszcze trochę, że koniec blisko, czy...
To znaczy, jakby są dwa aspekty. Pierwszym to jest ich stosunek do prezydenta Zelenskiego. Akurat kiedy był wybierany na prezydenta, myśmy wtedy byli, więc obserwowaliśmy na żywo kampanię wyborczą. Ja nigdy nie zapomnę takiego zdziwienia, jak ówczesnego prezydenta Poroszenkę spotkałam na ulicy Lwowa, bo on właśnie wiec wtedy organizował. Zresztą bardzo sympatycznie się zachował, jak usłyszał, że jesteśmy badaczami z Polski. Natomiast wtedy wybrano jak gdyby Zeleńskiego, bo ludzie uwierzyli w to, że on jest właśnie taki proeuropejski. Później się pojawiły głosy prześmiewcze, że wybraliśmy sobie komika. I on stanął na wysokości zadania, jak ta wojna się zaczęła, nie wyjechał z Kijowa i zbudował taką jakby wizję siebie, ale też siebie w przestrzeni międzynarodowej, tej światowej, męża stanu. Każdy z nas pamięta chociażby tą sesję fotograficzną, jak prezydent Macron próbował się stylizować na niego w takiej bluzie i z zarostem. Natomiast on zbudował nadzieję w Ukraińcach, że skoro prezydent przy nas trwa, to my zwyciężymy. To niestety zaczyna się trochę zmieniać. Ukraina się boryka z gigantyczną korupcją i niestety ta pomoc, która idzie z Zachodu, czasami jest sprzeniewierzana. Są różne historie związane ze sprzedawaniem zaświadczeń o niepełnosprawności. Niektórzy urzędnicy państwowi naprawdę dochodzą do gigantycznych majątków. Całe szczęście, że władza próbuje sobie z tym radzić. Natomiast i to jest jeden aspekt, że mówienie o tym, że może jednak prezydent jest już zmęczony. Drugi aspekt jest taki, że no, oni są zmęczeni wojną i ci, którzy mieszkają na wschodzie, mają inny stosunek niż ci, którzy mieszkają na zachodzie. Ci, którzy mieszkają na zachodzie, no zaczynają mówić, że może ta wojna się powinna już skończyć, że i tak w tym Doniecku, w tym Donbasie i ten Krym, to tam już praktycznie niczego nie ma, więc może stworzyć jakby jakąś linię nowego łatwo podziału Ukrainy. Dom, właśnie prawda? Tak, łatwo się oddaje cudzy dom. Natomiast no, te rozmowy trwają. Ja, jak mam być jako politolog, uważam, że dzielenie Ukrainy i oddawanie Putinowi tego, co już zdobył, doprowadzi tylko i wyłącznie do tego, że on się przegrupuje i za rok będziemy mieli kolejną wojnę. I to jest na zasadzie apetyt rośnie w miarę jedzenia. On się nie cofnie. Jeżeli nie zostanie przetrącony ten oręż rosyjski, to niestety będziemy żyli w ciągłym zagrożeniu w Europie Środkowo-Wschodniej, że będzie chciał pójść dalej.
Absolutnie się z tobą zgadzam. Może nie jestem politologiem, ale uważam, że oddawanie cudzego domu albo domu mojego sąsiada komuś innemu, no to jest po prostu nie w porządku. To po pierwsze, tak zwykło po ludzku, a po drugie, to jest zagrożenie też dla nas. Ja wiem, że to teraz egocentrycznie zabrzmi, ale w momencie, kiedy oddamy Krym naprawdę Rosji, to znaczy, że on może przyjść, nie wiem, po Gdańsk.
Ale to jest bardzo ważne, co mówisz, dlatego, że to zbyt mało wybrzmiewa w przestrzeni publicznej. Jak wojna się zaczęła, to często się słyszało, że Ukraińcy walczą w naszym imieniu po to, żebyśmy my nie walczyli. Natomiast gdzieś to jakby zakopało się pod dywanem innych spraw i innych kłopotów. Natomiast trzeba bardzo otwarcie o tym mówić, że Ukraina to jest dopiero początek tej polityki ekspansywnej, polityki neoimperialnej i że nie, Ukraina musi tą wojnę zwyciężyć, a Putin i Rosja musi zostać pokonany.
Ponieważ w życiu zdarza się tak, że są różne zwroty akcji, nie tylko w różnych filmach wymyślonych przez ludzi, ale życie to jeden taki doskonały film i są różne zwroty akcji. Nigdy nie wiemy, skąd przyjdzie zwycięstwo i właśnie takiego cudu, a może takiego zwrotu akcji życzymy Ukrainie, bo tak naprawdę wolna Ukraina to, podkreślimy to jeszcze raz, to także wolna Polska i wolna od wojny Europa.
Ja bym powiedziała inaczej. Wolna Ukraina to przede wszystkim bezpieczna Europa i bezpieczny świat.
Bardzo dobre zakończenie naszej dzisiejszej rozmowy. Przed nami jeszcze ostatnie wiadomości, ale my się już pożegnamy. Bardzo dziękuję za wizytę. To myślę, że kolejna po waszym powrocie
bardzo
z
chętnie.
Ukrainy. Wszystkiego dobrego, trzymam kciuki, bo jednak podróż daleka, bo to nie, tutaj nie może być samolot, tylko jest po prostu
pociąg. Najdłuższa traca w Polsce, 1000 kilometrów, Przemyślanin.
Tak, no to jest jeszcze, powiedziałabym, pikuś, bo jeszcze potem trzeba jednak do Lwowa dojechać. Mam nadzieję, że te pociągi, bo to jest w ogóle najbezpieczniejsze dzisiaj.
Przekraczamy granicę na piechotę.
Aha, z walizeczkami.
Dużymi.
No dużymi, no. Na ile tam mieliście?
Na 3 tygodnie.
No to nie można inaczej. To widzimy się za 3, no powiedzmy 4 tygodnie, jak wrócicie. Chwila oddechu i przychodzimy do studia. Wiem, że też jedzie z wami moja koleżanka
Agata
Rokicka.
Tak, ona jedzie trochę na krótszy termin niż my, więc...
Tak, to wcześniej przywiezie.
Tak, wiadomości.
Mam nadzieję, że też przywiezie ze sobą reportaże, na co liczymy, bo naprawdę takie oczy tam na miejscu są bezcenne. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo, odmeldowuję się i do zobaczenia.
Barbara Patlewicz z Uniwersytetu Szczecińskiego była naszym gościem, a teraz kolejne wiadomości.
Українська письменниця Оксана Забужко витратила 3 тижні на написання тексту до цьогорічного радіодиктанту Національної єдності. Водночас письменниця обурилася увагою до себе та закликала замислитися щодо історії української мови та того, навіщо українці об'єднуються під час радіодиктанту. Письменниця зізналася на своїй сторінці у соцмережі Facebook, що нарешті втратила терпець. Причиною цього стала увага до неї журналістів, які часто телефонували із проханням розповісти про написання тексту для радіодиктанту Національної єдності. Натомість письменниця та публіцистка запропонувала звернути увагу на значення заходу та тривалу історію державної, щоб люди розуміли, що мова об'єднує не просто слова. Оксана Забужко сказала, що однією зі специфічних вимог для диктанту був обсяг. Невеликий текст має мати достатню різноманітність інтонаційну, смислову та семантичну. Цьогоріч читатиме текст радіодиктанту письменник та військовий 8-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша Павло Вишебаба. Павло Вишебаба зауважив, що наразі серед українців зростає чисельність тих, хто переходить на державну, тому важливо долучитись до спільного ритуалу. Документальний фільм «Порцелянова війна» режисерів Брендена Беломо та Слави Леонтьєва про війну в Україні отримав 2 номінації на найкращому документальному фільмі від критиків, йдеться на сайті премії. Фільм представлений у 2 категоріях – найкращий новий режисер документального кіно та найкращий політичний фільм. Оголошення переможців відбудеться 10 листопада. «Порцелянова війна» розповідає глядачам про 3 українців – митців порцелянової анімалістики. Славу Леонтьєва виступив і в ролі режисера, його дружину Аню Стасенко та Андрія Стефанова. Вони залишаються у Харкові, який зазнає російських ударів з першого дня вторгнення, і продовжують творити під час війни. Створюють порцелянові фігурки та прикрашають ними зруйновані обстрілами будинки. Стрічку створювали у копродукції США, України та Австралії. На початку 2024 року американські і українські режисери вже здобули гран-прі на кінофестивалі Sundance. Стрічка отримала відзнаку в категорії «Приз журі» – американський документальний фільм. І на сьогодні це всі новини. Я з вами прощаюсь до наступного тижня. До побачення. Бережіть себе.
То дзisiaj to już wszystko. Żegna się z Państwem Małgorzata Frymus. Za tydzień o tej samej porze jesteśmy, a były co?
Посиденьки. Чили розмови українські.